podcast o muzyce filmowej Score and the City kończy właśnie 5 lat. Z tej okazji chcę przypomnieć Wam niektóre ważne dla mnie odcinki z archiwum. Być może zapodziały się gdzieś w gąszczu materiałów, bo w tej chwili odcinków jest już ponad 150. Niezmiennie dziękuję, że jesteście. Jeśli słuchanie Score and the City sprawia Wam przyjemność, to oceńcie podcast, puśćcie go dalej albo po prostu do mnie napiszcie. Dobrego urodzinowego słuchania. Magda. Minęło 60 lat od premiery Doktora No, pierwszego filmu o przygodach 007, agenta z licencją na popularność. Wraz z pierwszym filmem narodziła się też bondowska muzyka, która, i chyba nie tylko to moje zdanie, ma wręcz osobne miejsce w historii światowej rozrywki. Ale nawet jeśli to rozrywka, całkiem poważny to będzie odcinek. Ten i następny, czyli część druga opowieści o ścieżkach bondowskich od 1962 do 2021 roku. Wyznaję taką zasadę, że dobrą rozrywkę trzeba traktować poważnie i myślę, że ta zasada też przyświecała twórcom Bonda na wszystkich szczeblach, także w departamencie muzycznym. Ten odcinek, te dwa odcinki miałam zaplanowane na ten rok, ale daty emisji nie. I to, że zaczynam opowiadać o Bondzie właśnie we wrześniu 2022 roku, nie jest przypadkiem. Jesteśmy krótko po odejściu Elżbiety II, królowej bohaterki filmowej, ikony kultury popularnej, szefowej Jamesa Bonda. Dla mnie również prywatnie królowa była taką stałą, w stale zmieniającym się świecie. Biorę od niej sobie taką lekcję, aby robić swoje bez względu na wszystko. Pod tytułem tych odcinków ukryłam nie tylko Bonda, choć to jemu są oczywiście poświęcone, bo królowa Elżbieta II pojawiała się przecież jeszcze u boku innego słynnego Brytyjczyka. No a ten pożegnał ją chyba w najczulszy możliwy sposób. Pozwólcie, że zacytuję misia Paddingtona.
Thank you for everything.
That's very kind.
I z tymi emocjami, bardzo aktualnymi także dla sytuacji, w której scenarzyści postawili samego Jamesa Bonda po ostatnim filmie, zapraszam Was na opowieść o takiej części muzyki filmowej, która nie ma odpowiednika i która też, jak Elżbieta II, nie tylko była, ale i jest czymś, co mimo wszystkich zmian w kinie i w muzyce nie zmienia swoich filarów. Zapraszam na opowieść o tym, jak brzmi agent Jej Królewskiej Mości. Zacznijmy od tego, że muzyka w filmach o Bondzie to jest temat bardzo szeroki i z pewnością nie wyczerpię tutaj wszystkiego. Mamy kilka takich najważniejszych elementów. Motyw bondowski, a nawet parę tych motywów. Aranż bondowski, same ścieżki, a więc kompozytorów, piosenki, a zatem wykonawców i autorów. No i to wszystko, co za tym idzie, czyli sława, popularność, nagrody, rankingi i tak dalej. Te dwa odcinki mogłyby być 20 odcinkami i tak chyba nie udałoby się powiedzieć wszystkiego. Każdy tytuł to jest materiał na osobną historię. osobne opowiadanie i każdy z tych bondowskich puzli, czyli ten aranż, te motywy i te ścieżki też. Więc dzisiaj zróbmy po prostu takie otwarcie, dzisiaj i za tydzień. A dla mnie to też jest wyzwanie, jak zmieścić 60 lat muzycznego 007 w, nie wiem, godzinie z hakiem opowieści. Sama nie wiem jeszcze, jak długo będę mówić. Wiecie, że jest mi bliski w ostatnich latach, szczególnie Wojciech Killer, o którym napisałam taką małą książkę w serii, moją monografię, i którego też sposób pracy śledziłam i dzisiaj się też nim posłużę, bo Wojciechowi Killerowi bardzo bliska była ta metoda opowiadania z Alicji w Krainie Czarów, czyli jak nie wiesz, jak opowiedzieć, zacznij od początku, doczytaj do końca, a potem przerwij. Zacznijmy więc od początku. Dawno, dawno temu, a dokładnie 14 stycznia 1962 roku, wyleciał z Londynu na Jamajkę samolot, w którym byli wszyscy, dzięki którym Bond odniósł sukces. No dobrze, prawie wszyscy, bo nie było tam na przykład Johna Barrego, o którym za chwilę powiem, ale był Sean Connery, czyli pierwszy i dla wielu najważniejszy odtwórca roli 007, był też kompozytor Monty Norman. I tu od razu zróbmy sobie taki wyróżnik i skupmy się na bondowskim motywie. A właściwie dwóch bondowskich motywach, bo jeśli posłuchać tematu Monty Normana, to przynajmniej dwie silne melodie wprawne ucho tam znajdzie. Monty Norman, urodzony w 1928 roku, odszedł w lipcu tego roku. Był kompozytorem, bywało, że i tekściarzem, taką osobą zasłużoną dla londyńskiej sceny muzycznej, dla musicalu, dla teatru muzycznego, ale także dla wielu bohaterów światowej, brytyjskiej rozrywki, w tym Benny Hilla i Cliffa Richarda. Natomiast to właśnie w teatrze rozpoczęła się jego przygoda bondowska i ten link jest bardzo, bardzo mocny, ponieważ po pierwsze, to właśnie w teatrze muzycznym wypatrzyli, czy też wysłuchali, jak pisze producenci pierwszego filmu bondowskiego, czy właściwie ci, którzy kupili prawa do przeniesienia tego, co w książkach Fleminga, na ekran. No a po drugie, kiedy już ta robota została zlecona, Monty Norman pomyślał sobie, że chyba już nie musi komponować specjalnie tego głównego tematu dla nowego tajemniczego bohatera spod znaku 007, ponieważ ona już, ta melodia w jego dorobku jest, a pochodzi z takiej muzycznej pracy, którą wykonał kiedyś do musicalu House for Mr. Biswas. To był taki musical na podstawie książki, który nigdy na scenę nie trafił, ale muzyka do niego powstała. I tam właśnie krył się taki utwór zatytułowany Bad Sign, Good Sign, który wprost idealnie dla Bonda się nadawał. Tajemniczy, bezwzględny, nieodgadniony, trochę taki nawet czarujący. To jest bardzo zabawne, kiedy dzisiaj słuchamy tej muzyki, bo da się jej posłuchać właśnie w tym ujęciu indyjskim, na które to została ta melodia zaplanowana. Kompletnie się to nie kojarzy z Bondem, ale jeśli się wsłuchacie, to oczywiście temat bondowski tam bardzo wyraźnie słychać. To jest taka ciekawostka. Nie ma tego na Spotify'u. Ja wam spróbuję złożyć taką playlistę złożoną z rzeczy, których można posłuchać wokół tych dwóch odcinków, ale to muszę wam tutaj gdzieś w notatkach włożyć z YouTube'a po prostu, bo na Spotify'u tego jak dotąd nie znalazłam. A to bardzo ciekawe dla ucha jest doświadczenie. No i oczywiście ta muzyka wymagała przeróbek, wymagała pracy, ale Monty Norman stwierdził, że naprawdę to jest to. Tak James Bond może brzmieć. Natomiast z tym przerabianiem, z tym dopracowywaniem muzyki nie poradził sobie sam. Nie wiem, na ile nie był w stanie, nie wiem, na ile nie sprostał wymaganiom reszty ekipy. W każdym razie zaproszono do współpracy nad tą muzyką pewnego młodego brytyjskiego, świetnie zapowiadającego się kompozytora, aranżera, instrumentalistę, który nazywał się John Barry. I za 200 funtów brytyjskich tenże John Barry, po otrzymaniu muzyki, którą Monty Norman skomponował, miał ją tak dopracować w ciągu 2 dni, przez jeden weekend, jak napisać muzykę do Bonda w weekend, żeby ona się nadawała rzeczywiście do filmu. No i tak się stało. John Barry tę pracę wykonał mistrzowsko. Skąd wziął pomysł na aranż? Skąd jakby ta idea, jak to ma brzmieć? Czyli mamy już jakby tą taką oś, to co ma być w tej muzyce? No i teraz pytanie, co z tym zrobić? Może tutaj 2 słowa na temat tego, czym jest aranż w ogóle. Odsyłam was też do odcinka Lekcje Muzyki. To jest spotkanie z Tomkiem Szymusiem, który opowiada właśnie o sztuce aranżowania i o tym, czym taki aranż jest, czym jest orkiestracja, jak to się różni, że mamy taką surową melodię, surową jakąś tam muzykę, linię melodyczną i dopiero trzeba ją pokolorować, żeby ona dać jej przestrzeń, żeby ona rzeczywiście mogła szeroko zaistnieć. I dodam też, że wielu kompozytorów w Hollywood pracuje dzisiaj właśnie w taki sposób, że to oni wymyślają podstawę muzyki, a cała reszta należy już do innych osób, do zespołu osób, do całego sztabu tych ludzi. To bywa różnie. Są też tacy, którzy wszystko od początku do końca robią sami. Bardzo, bardzo długo robił tak właśnie John Williams. Nie wiem, czy wiek w tej chwili pozwala mu robić wszystko samodzielnie, ale tak na pewno było. Tak też robił Wojciech Kilar, co stało się nawet pewnym takim przedmiotem żartów i anegdot w Hollywood. Wróćmy do genezy tego pomysłu na właśnie te kolory muzyczne, które James Bond powinien dostać w tej muzyce, która miała już melodię, no ale nie miała tego całego ubranka. I zdradzę wam tutaj 2 konkretne tytuły, które posłużyły wtedy twórcom jako tak zwane referencje, czyli takie odbicie, taki pewien wzór, kierunek wyznaczający no, jakąś tam stronę, w którą trzeba pójść z tą muzyką. I nagle się okaże, że to, co nas w bondowskich ścieżkach, w bondowskim aranżu tak zachwyca, rzeczywiście powstało chwilkę wcześniej i wcale nie w Wielkiej Brytanii, a w Ameryce. No i ciekawe to jest, co by było, gdyby właśnie ci twórcy dostali propozycję napisania do Bonda, a nie Monty Norman i John Barry. I te 2 tytuły to są seriale. Pierwszy to Peter Gunn, taki szpiegowski serial z końca lat 50. Serial Blake Edwardsa, oczywiście z muzyką Henry'ego Mancini'ego. Jak sobie posłuchacie, i to już jestem w stanie wam dodać do playlisty na Spotify, która nazywa się Score in the City, to usłyszycie taki trzymany, ciągły rytm, który jest taki powtarzalny i tam rzeczywiście wyznacza, żebyśmy się trzymali twardo tego, czego słuchamy. Jest tam taka pewna fanfarowość, która później u Bonda też się odezwie. Instrumenty dęte, blaszane podjeżdżają w taki charakterystyczny sposób. No i są takie krótkie, mocne frazy. A drugi serial to The Untouchables. To jest też rok, końcówka lat 50., chyba 59. były pierwsze odcinki z muzyką, którą napisał Nelson Riddle. I tutaj też big bandowe brzmienie, wyrazista linia basu, duża tajemniczość w tej muzyce, takiej trochę na wzór takiego skradania się. Coś w stylu poważniejszej i bardziej seksownej Różowej Pantery autorstwa Henry'ego Mancini'ego zresztą. No i także siła blachy. I proszę. Z tych składników 3, czyli z muzyki, czy właściwie z melodii 2 motywów Monty Normana, z tych referencji i z już wielkiej muzycznej inteligencji, wyczucia i sprytu Johna Barrego i takiego talentu, bo on był genialnym aranżerem, urodził się James Bond. Reszta, cóż, jak to w życiu, są tam spory, konflikty, rozprawy sądowe i kłótnie, kto był pierwszy, kto jest autorem przez większe A. I właściwie niekończący się spór między Johnem Barrym a Monty Normanem, który miał swój finał w sądzie, ale też to są lata popularności, tysiące nagrań, kolejne wersje i samego tematu bondowskiego i wszystkiego, co dookoła, filmy, koncerty i obecność bohatera i samej muzyki w popkulturze. Dodam do tej części historii jeszcze poza jakby smutnym odejściem Monty Normana właśnie w lipcu tego roku informacje o tym, że w 2005 roku ukazał się jego album Completing the Circle, o którym to kompozytor właśnie mówił, że to jest taka podróż przez doświadczenia, jakie zdobywał, i tamten utwór Bad Sign, Good Sign z musicalu, który nie powstał, a który zainspirował muzycznie Bonda, tamten utwór się też pojawia. John Barry odszedł oczywiście znacznie wcześniej, zaraz o tym powiem. I to właśnie John Barry stał się dla całej historii muzycznej Jamesa Bonda tą postacią najważniejszą. Myślę, że jeśli w ogóle pamiętamy jakiekolwiek nazwisko muzyczne poza Hansem Zimmerem, dzisiaj mówię tutaj szczególnie do młodszej części widzów i słuchaczy, to jest to właśnie nazwisko Johna Barry'ego, chyba mniej Monty Normana, a tych kompozytorów było jeszcze więcej, o tym też zaraz. W każdym razie rzeczywiście to, co John Barry zrobił dla 007, no to postawiło muzykę do Bonda twardo na dwie nogi i mocno zainspirowało kolejnych kompozytorów. A cóż on takiego zrobił? No właśnie, zastanówmy się. John Barry, urodzony w 1933 roku, zmarł w 2011, laureat 5 Oscarów, król Midas muzyki filmowej, tak o nim powiem, inspirując się tutaj jednym z tekstów prasowych na jego temat. Czegokolwiek się nie dotknął, zamieniało się w złoto. Albo było tak popularne, albo tak nagradzane, albo przynosiło też po prostu duże pieniądze. To jest autor muzyki, na którego warto, należy patrzeć bardzo szeroko, bo nie tylko przez pryzmat Bonda, także piękne ścieżki do pożegnania z Afryką, do tańczącego z wilkami. No ale Bond z całą pewnością przyniósł mu największą popularność. Napisał muzykę do 11 filmów o Bondzie. Ja je teraz szybko wymienię, bo potem będę wymieniać raz jeszcze trochę szerzej. Mamy pozdrowienia z Rosji. Od tego momentu liczymy Barrego jako wiodącego kompozytora. Potem Goldfinger, rok 64, operacja Piorun. Rok później Żyje się tylko dwa razy, 67 rok, w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości. 69. Diamenty są wieczne. 71. Człowiek ze złotym pistoletem. 74. Moonraker. 79. Ośmiorniczka. 83. Zabójczy widok. 85. I w obliczu śmierci. 87. Potem on sam stwierdził, że dla niego temat jest skończony. Nie ma już specjalnie o czym opowiadać w filmach o Bondzie, więc i on sam do Bonda wracać nie będzie. To był bardzo stanowczy człowiek. Natomiast na pytanie, co zrobił Barry dla Bonda w tym aranżu inspirowanym, tak jak już mówiłam, muzyką, telewizyjną muzyką amerykańską z takiego kina właśnie sensacyjnego, szpiegowskiego, myślę, że najprościej można to ująć w takich słowach. Udało mu się połączyć rzeczy, które dotąd na tą skalę łączone muzycznie nie były. Ale też nigdy chyba tak wspaniale to się wszystko nie przenikało z fabułą. Mamy zatem połączenie wątków sensacyjnych, które są reprezentowane w muzyce przede wszystkim przez rytm. mamy reprezentację takiego po prostu dowcipu, ironii, satyry i tym wszystkim się zajmują te elementy jazzowe, z których w ogóle z tej tradycji Barry wyrastał, więc rzecz jasna miał w tym ogromne doświadczenie. Melodie, jakie Barry z ogromną inwencją melodyczną artysta pisał dla Bonda, zapewniają filmom wielką elegancję. Ponieważ to jest kino szpiegowskie, więc oczywiście jest tu element zagrożenia, niebezpieczeństwa. Tu w muzyce Barry stara się to oddać, czy takimi smyczkami szybkimi i charakterystycznymi, czy też no, gitarą, ale także gitara oraz moc dętych blaszanych instrumentów, to jest taki symbol, jak dla mnie, skuteczności misji Bonda, czy wiary w to, że to wszystko się powiedzie. No i mamy jeszcze urok bohatera, jego image i charyzmę. I tu bez wątpienia, tam gdzie pobrzmiewa swing, gdzie jest tak trochę czarodziejsko, jak to w latach 60. w muzyce, to ten Bond właśnie taką muzyczną twarz zyskuje. No to tak chyba w dużym skrócie. Teraz rozbierzmy to na części pierwsze. Tak naprawdę jakby wyznacza muzycznie świat Bonda film Goldfinger. W tym filmie i muzykę, i piosenkę pisze John Barry, a muzyka staje się bardzo wyraźnie taka jak bohater. Mocna, seksowna, tajemnicza, jest hybrydą wielu elementów, jest też zabawna. I John Barry po latach, kiedy sam rezygnuje z tej zaszczytnej funkcji kompozytora bondowskiego, namaszcza jedną osobę i jest to David Arnold. Ja wam też powiem, dlaczego on i jak do niego dojdziemy, ale zanim on, to kto? No właśnie. Poza Normanem i poza Berm dla Bonda pisali George Martin, Marvin Hamlisch, Bill Conti, Michael Kamen, Eric Serra, David Arnold. Potem też, jakby od tej granicy właśnie Arnold, Thomas Newman, no i teraz Hans Zimmer. Prześledźmy kolejne produkcje i sprawdźmy, jaka się w nich kryje muzyczna historia. Rok 1962, Dr. No. Mało kto pamięta, że poza tym wszystkim, co już powiedziałam o muzyce oryginalnej, którą wymyślił Monty Norman i którą zaaranżował John Barry i wykonał ze swoją orkiestrą, ze swoim zespołem, nazwanym zresztą jego imieniem, to mamy też w pierwszym filmie piosenki. I są to piosenki, które zupełnie odstają od tych piosenek, które są później i rzeczywiście są też najmniej znane. Te piosenki napisał Monty Norman i jak mówił w wywiadach, mógł gdzieś tam podejść do sprawy bardzo poważnie, ale postanowił się pobawić. Czyli tak jak mówiłam na początku, kino jest rozrywkowe, ale podchodzimy do niego poważnie, a on troszkę na odwrót do rzeczy poważnej postanowił jednak podejść poważnie, ale z uśmiechem. Dlatego w pierwszym Bondzie, którego akcja dzieje się na Jamajce, mamy dwie piosenki, takie te najważniejsze, to Underneath the Mango Tree, urocza, słodka, rozkołysana piosenka i The Kingston Calypso, czyli taki właściwie gdzieś tam poza tym bondowskim tematem motyw główny, piosenka o trzech ślepych myszkach, czyli o trzech zabójcach. I tak to się zaczęło. Potem jest rok 1963. Aha, jeszcze jedną rzecz dodam, bo to jest ważne. Oczywiście te piosenki na playliście Score in the City na Spotify. Zajrzyjcie, rzućcie uchem i posłuchajcie, jak to brzmiało, kiedy jeszcze Bond nie był muzycznie takim Bondem, jak go dzisiaj kojarzymy. Rok 1963, pozdrowienia z Rosji. Film numer 2. John Barry pisze muzykę, jest już głównym kompozytorem, ale nie pisze piosenki, pisze ją Lionel Bart. a śpiewa Matt Monroe. To jest ballada From Russia with Love, ma taki sam tytuł jak film i rozpoczyna cały ciąg właśnie tych takich pięknych, bondowskich piosenek, eleganckich, z wielką klasą. Goldfinger, rok 1964, złoty film, dosłownie. Sean Connery umościł się w roli 007, a John Barry już na bank w roli muzycznego odpowiednika Bonda. Pierwszy raz też tutaj słyszymy głos Shirley Bassey, która stanie się największą bondowską damą, najwierniejszą partnerką. Trudno jej dorównać. Jej piosenki są takim czymś pomiędzy balladą a rockowym mocnym songiem. Mają dużą moc, moim zdaniem są takim całym spektaklem, jak ona śpiewa, a właściwie krzyczy Goldfinger. To się da nawet fonetycznie tak zapisać w prasie amerykańskiej. Znalazłam nawet takie analizy jej śpiewania. Ta walijska piosenkarka, rocznik 1937, w tym roku miała koncerty związane właśnie z jubileuszem 60 lat filmowego Bonda. No i forma jest, no złoto, po prostu złoto. I w filmie Goldfinger, to jeszcze dodam, John Barry zdradza też, że poza tym, że jest człowiekiem rozrywki, to podchodzi do pracy muzycznej poważnie. To widać w scenach budowania napięcia, to widać w tych wszystkich fragmentach muzyki, która już nie wybija się taką wielką popularnością, ale tworzy ten score, naprawdę sprawia, że tam jest co słuchać, jest co grać, a przede wszystkim to coś wypełnia przestrzeń pomiędzy tkankami filmu. I dlatego sprawia nam ten film tak ogromną przyjemność. Trzyma nas po prostu w fotelu kinowym. Rok 1965, operacja Piorun. Tu było bardzo dużo zamieszania z piosenką, muzyka John Barry, natomiast piosenka, która jako pierwsza powstała do tego filmu, nosiła prowokacyjny tytuł Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Tak prasa nazwała Bonda i tak sobie wymyślił John Barry, że to będzie świetny tytuł piosenki. Ale i piosenka powstała. Piosenka powstała, nagrała ją Diane Warwick, bo chyba, jeśli dobrze pamiętam, Shirley Bassey wtedy nie mogła tego zrobić, co nie znaczy, że nie zrobiła w ogóle, zaraz o tym. Natomiast Mr. Kiss Kiss Bang Bang nie otrzymał zgody władz bondowskich. Okazało się, że producenci bardzo chcą, aby w tytule piosenki, czy w słowach piosenki mieścił się tytuł filmu. No i tak Mr. Kiss Kiss Bang Bang przepadł z kretesem. Powstał na szybko utwór Thunderball, a Tom Jones zemdlał, śpiewając na ostatniej nucie. A Shirley Bassey i tak wypuszcza nagranie z tą prowokacyjną piosenką, pierwszą, jaka dla operacji Piorun powstała. Rok 1967, żyje się tylko dwa razy. Muzyka John Barry, piosenka w wykonaniu Nancy Sinatry. Legenda głosi, że przy tym filmie zwrócono się z propozycją zaśpiewania piosenki do Franka Sinatry, ale on odmówił i powiedział: bardzo proszę, jest moja zdolna córka, ona na pewno tego zadania podejmie się z radością. I mamy balladę You Only Live Twice, znowu tak piękną, że znowu sama Shirley Bassey nie może się oprzeć i też ją sobie nagrywa dziś bokiem. I rok 1969 w tajnej służbie jej królewskiej mości. Zwróćmy uwagę, że w tajnej służbie jej królewskiej mości, czyli On Her Majesty's Secret Service, ma inny tytuł niż piosenka, czyli We Have All the Time in the World, którą śpiewa Louis Armstrong. Już tylko śpiewa. To są ostatnie chwile jego pracy. Nie ma już siły grać na trąbce. Natomiast melodia, jedna z najpiękniejszych ze wszystkich bondowskich i melodii, i jedna z najpiękniejszych piosenek z całą pewnością. Tak wartościowa, z takim też silnym przesłaniem We Have All the Time in the World, że powraca ten motyw właśnie w Nie czas umierać, czyli w ostatnim Bondzie, do którego komponuje Hans Zimmer, wplata w swoją ścieżkę właśnie muzykę Johna Barrego. No i coś się jeszcze dzieje w tym filmie ciekawego, mianowicie temat Montnormana przestaje trochę istnieć samodzielnie, a jego fragmenty wtapiają się w ścieżkę i zaczynają istnieć od teraz w kolejnych filmach już właściwie żyć takim życiem rozsianym po wszystkich pomysłach muzycznych, przede wszystkim u Johna Barrego. Mamy rok 1971, film Diamenty są wieczne, muzykę pisze John Barry, piosenkę śpiewa Shirley Bassey. Uśmiecham się, bo to też Diamonds Are Forever, to też jest taki wielki utwór, którym Shirley Bassey zapewniła sobie światową popularność. Myślę, że to jest też jedna z najpopularniejszych bondowskich piosenek w historii. Rok 1973. Żyj i pozwól umrzeć. Muzykę do tego filmu napisał piąty Beatles, czyli George Martin, a piosenkę mamy w wykonaniu Paula McCartneya i The Wings. Po Beatlesowsku zachowawcza, albo powiedziałabym ostrożna jest ta ścieżka, z kilkoma fantazyjnymi elementami pokazującymi kunszt kompozytora. To jest Żyj i pozwól umrzeć w roku 73. A rok później The Man with the Golden Gun, chyba najmniej znany film, chyba najmniej znana muzyka i, jak twierdził sam John Barry, chyba najsłabsza piosenka w ogóle bondowska w wykonaniu szkockiej artystki Lulu. Rok 1977. Szpieg, który mnie kochał. The Spy Who Loved Me śpiewa Carly Simon, amerykańska wokalistka. Muzykę pisze Marvin Hamlisch. No i znowu coś ciekawego. W ogóle zwróćcie uwagę, jeśli będziecie słuchać po tej mojej opowieści, także muzyki, zwróćcie uwagę, jak Bond zmienia się wraz ze zmieniającymi się czasami. Mamy tutaj chyba najwyraźniej Bonda w stylu lat 70. Spodnie dzwony, kolorowe koszule, pocieniowane włosy, duża naturalność, uroczo to brzmi. Marvin Hamlisch zresztą był jednym z najważniejszych kompozytorów amerykańskiego kina i laureatem tych czterech nagród, które razem tworzą magiczny zwrot EGOT, czyli Emmy, Grammy, Oscar i Tony. Natomiast rzeczywiście inaczej zupełnie niż u Barrego słychać u Marvina Hamlisza Bonda lat 70. Ale John Barry powraca. Powraca w filmie Moonraker w roku 1979, a piosenkę do filmu Moonraker śpiewa znów Shirley Bassey. To jest, dobrze liczę, już Goldfinger, Diamonds Are Forever, trzecia piosenka, ale nie tylko trzy nagrała, bo nagrała w sumie przynajmniej pięć bondowskich piosenek. Rok 81, Tylko dla twoich oczu. Otwiera się kolejna dekada, lata 80. Wchodzi do ścieżki bondowskiej taneczność, wchodzi wraz z muzyką Billa Contiego, twórcy Rockiego, dynastii, czołowego kompozytora amerykańskiego tamtych lat i w produkcjach telewizyjnych, i w filmie, i wieloletniego dyrektora muzycznego Oscarów. Sheena Easton śpiewa piosenkę For Your Eyes Only i jako pierwsza artystka w historii śpiewająca dla Bonda pojawia się w filmie. Tutaj zróbmy przystanek. Jesteśmy mniej więcej w połowie historii 25 filmów, 25 ścieżek i jeśli dobrze liczycie, jeszcze większej liczby piosenek. Lata 80. otwierają w muzyce dla Bonda wielkie zmiany. Nie tylko w stylu pisania, ale także w wymianie kompozytorów, różnorodności głosów. Wszystko się zmienia, ale nie zmienia się aura, czyli muzyczne DNA agenta z licencją na zabijanie. Za tydzień ciąg dalszy, także komentarze, pikantne cytaty i takie małe podsumowanie. Dziękuję za waszą obecność przy tym odcinku podcastu Score in the City. Posłuchacie wszędzie, gdzie wam wygodnie. A ja będę bardzo wdzięczna, jeśli tam właśnie, gdzie słuchacie, zostawicie znak obecności, subskrypcję albo recenzję. Można to zrobić w Apple Podcasts albo gwiazdkę, a najlepiej gwiazdki. To na Spotify i też na Apple. Komentarz, polubienie albo po prostu udostępnicie dalej, puszczając podcast Score in the City w świat. Dzięki i do usłyszenia. Dokładnie 60 lat temu, w październiku 1962 roku, narodził się filmowy James Bond. Jedna z najważniejszych postaci w kulturze popularnej i niezwykle ważna dla historii muzyki filmowej. Wykorzystuję te okrągłe urodziny, aby opowiedzieć wam co nieco o tym, kto i jak dla agenta Jej Królewskiej Mości przez lata komponował. Usiłując przy okazji odpowiedzieć też na najtrudniejsze pytanie, jakie można postawić, który to kompozytor jest tym, o którym powiemy nobody does it better. Nie ma wątpliwości, że muzyka z tych filmów to jest osobny, bardzo ciekawy i doskonale brzmiący rozdział w dziejach rozrywki. Temat bardzo obszerny, więc podzieliłam go na dwie części. Teraz zapraszam na część drugą. Score in the City to podcast o muzyce filmowej. Słuchacie go bezpłatnie na wszystkich platformach i na moim YouTubie, ale dziękuję za każde wsparcie, kiedy chcecie i możecie to zrobić. Można mnie wesprzeć, fundując mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee Too. Link do tej możliwości wrzucam do opisu odcinka, ale można też po prostu podcast ocenić, wystawiając gwiazdki na Spotify. I na Apple. Na Apple także można napisać parę słów recenzji. To jest również dla mnie bardzo cenne wsparcie. I zawsze też można polecić podcast komuś, no kim wiecie, że jeszcze nie słucha, a mógłby. Rodzinie, znajomym, nie wiem, uczniom, studentom, bo rok szkolny się zaczął, a akademicki też teraz rusza. Bardzo dziękuję. Na początek drugiego bondowskiego odcinka fragment książki wyśmienitej filmoznawczyni profesor Grażyny Stachówny, także dla mnie takiej niestrudzonej badaczki tego, co w kulturze popularnej piękne, ambitne, jakościowe i dobrze brzmiące, bo pani profesor ma znakomite ucho. W książce Władcy Wyobraźni opisuje ona agenta tak. James Bond ucieleśnia cztery podstawowe mity sukcesu, światowca, uwodziciela i Prometeusza. Bond wszystko potrafi. Od gry w karty po pilotowanie odrzutowca i wszystko mu się zawsze udaje. W dodatku wydaje się, że sukces przychodzi mu bez specjalnego wysiłku. Bez względu na ryzyko i śmiertelne niebezpieczeństwo wykonywanego zawodu superszpiega, ze wszystkich opresji wychodzi zawsze obronną ręką. Zyskując dodatkową nagrodę w postaci pięknej dziewczyny, jest przy tym imponująco pewny siebie, zrelaksowany, swobodny i dowcipny, niczym się nie przejmuje, a drobne niepowodzenia nie trapią go długo i zostają sowicie wynagrodzone. Reprezentuje typ angielskiego dżentelmena o nienagannych manierach, przekonanego o naturalnej wyższości Brytyjczyków nad pozostałymi narodami i kultury zachodniej, nad innymi stylami życia. Jest zdeklarowanym antykomunistą, skutecznie zwalcza totalitarne systemy polityczne i faszyzujących maniaków. I to są takie bondowskie reguły, od których są oczywiście wyjątki, szczególnie w ostatnich częściach, bo choć pani profesor pisała te słowa myśląc o tej pierwszej fali filmów bondowskich, to te ostatnie pokazują już nam też człowieka, który nie jest już taki pewny swojej siły. Może jest też trochę mniej zabawny, ale dalej towarzyszą mu piękne kobiety i dalej, przynajmniej do ostatniej części, wszystko uchodziło mu na sucho. I teraz pytanie, czy to wszystko, o czym przeczytałam przed chwilą i o czym wiemy, da się zawrzeć w muzyce? Gdzie jesteśmy w tej opowieści? Przypomnę wam najważniejsze. Charakterystyczna muzyka do Bonda rodzi się wraz z pierwszym filmem, Doktorem No, w roku 1962. Kompozytorem jest Monty Norman, który melodię dla swojego bohatera kradnie z partytury musicalu, nad którym kiedyś pracował, a który ostatecznie nie trafił na deski. Musical ma takie indyjskie korzenie, w związku z tym, jeśli dobrze się wsłuchacie w motyw bondowski, ten podstawowy, być może usłyszycie, że to faktycznie jest gdzieś taki indyjski rys. Producenci angażują też Johna Barrego, młodego, świetnie zapowiadającego się, utalentowanego brytyjskiego muzyka. Po co? Bo Barry ma nadać Bondowi charakter. Aranżuje muzykę Normana w sposób, który na 60 lat już zawsze kojarzony będzie z 007. Jego największymi inspiracjami są szpiegowskie seriale amerykańskie, między innymi Peter Gunn. No, zajrzyjcie na Spotify, jest playlista zatytułowana Score in the City. Tam wrzuciłam te przedbondowskie tematy do posłuchania, a Peter Gunn to jest muzyka Henry'ego Mancini'ego. Od trzeciego filmu John Barry już samodzielnie pracuje nad muzyką, pisze też piosenki. Porzuca Bonda i do niego wraca. W tym czasie komponują dla agenta Jej Królewskiej Mości także legendarny twórca muzyki filmowej i teatralnej, laureat Grammy, Oscarów, Emmy i Tony. Ten zacny komplecik, który zebrało tylko parę osób na świecie, nazywa się EGOT. Marvin Hamlisz, a także producent Beatlesów George Martin oraz król amerykańskich filmów i seriali Bill Conti, to ten od Rockiego i Dynastii. Różnorodni są też wokaliści i wokalistki, od Shirley Bassey, najsłynniejszej artystki śpiewającej dla Bonda, przez Louisa Armstronga, Paula McCartneya, aż po kilka mniej znanych nazwisk, którym te filmy zapewniły trwałe miejsce w historii muzyki. 007 wybornie reaguje muzycznie na zmieniające się czasy. Słychać, jak pojawiają się i odchodzą pewne trendy. Lata 60. mieliśmy 70. zdecydowanie bardziej już nowoczesne. Lata 80. I zatrzymaliśmy się w tej mojej opowieści sprzed tygodnia na filmie Tylko dla twoich oczu z roku 1981. Każda dekada jest inna. Zmienia się też sam Bond. Najpierw gra go Sean Connery, potem raz George Lazenby, ponownie Connery. Zmarły w 2020 roku aktor. Zdaniem wielu był najlepszym odtwórcą tej roli. Od Żyj i pozwól umrzeć Bond ma twarz i ciało Rogera Moore'a. To jest z kolei mój faworyt. Stworzone przez Normana motywy początkowo funkcjonują jako osobne tematy, potem czasem wnikają w tkankę tej muzyki, odpowiadają za suspens, za sensację, za bondowską lirykę. Polecam, jeśli nie słuchaliście odcinek pierwszy, bo tam to trochę rozbieram na części. A liryka w Bondzie, wbrew pozorom, jest bardzo ważna, nie tylko ze względu na wątki miłosne, ale to jest też, no właśnie, taka trochę bardziej ludzka twarz agenta, który może wszystko, która w tych ostatnich filmach bardzo mocno się nam pokazuje. I John Barry jest dla mnie mistrzem świata, jeśli chodzi o lirykę w Bondzie. Potem potrafi to robić tak dobrze, moim zdaniem, David Arnold, ale to tylko moje zdanie. Kompozytorzy się w ogóle tym bawią, tym, co włożyli Barry i Norman do Bonda. Łamią ten bondowski temat na kawałki, używają go dowolnie, czasem tylko pojedynczego akordu, czasem bondowskiego brzmienia, aranżu autorstwa Barrego. Każdemu filmowi towarzyszy piosenka lub piosenki, tak było w części pierwszej. Tytuł piosenki, ta zasada obowiązuje przez dłuższy czas, ma być zgodny z tytułem filmu, ale później od tej reguły też się odchodzi. Idziemy dalej. Jest rok 1983. Do kin wchodzi ośmiorniczka. John Barry powraca tutaj w starym, dobrym stylu. Ta muzyka jest bogato zinstrumentalizowana. Piosenkę do słów Tima Rice'a śpiewa amerykańska wokalistka Rita Coolidge. Ale ośmiorniczka jakoś nie odnosi oszałamiającego sukcesu. Co innego zabójczy widok z 1985 roku. Również z muzyką Barry'ego, jednak już wyraźnie nowocześniejszą niż wcześniej. Słychać to od razu w piosence View to a Kill autorstwa Barry'ego i Duran Duran, która to piosenka zdobywa nominację do Złotego Globu. Kończy się epoka New Romantic w muzyce, króluje nowa fala i to wszystko mocno zmienia muzyczne oblicze Bonda. 2 lata później filmem W obliczu śmierci John Barry na zawsze żegna się z agentem 007. Mówi, że to już go po prostu nie interesuje, ale my wiemy też, że kłopoty zdrowotne coraz mocniej dają o sobie znać. I to jest ścieżka o tyle wyjątkowa, że po pierwsze, pierwszy i jedyny jak dotąd raz piosenka wykonywana jest przez artystów spoza Wielkiej Brytanii i USA, bo to jest norweska, niezwykle popularna w tamtym czasie grupa AHA. Natomiast John Barry to jest klasyk muzyki filmowej i jego ścieżki brzmią w pewnym sensie klasycznie, co nie znaczy, że nie reaguje na zmieniającą się scenę muzyczną i na to, co dookoła. W filmie W obliczu śmierci zareagował na to pięknie. Mamy tu połączenia orkiestry z elektroniką, mamy ten taki błysk lat 80., jak z tej kuli w dyskotece, wyczuwalny i stosowany przez niego z szacunkiem. Ale ten film zamyka erę Barry'ego. Bond szykuje się na kolejną transformację. Licencja na zabijanie, rok 1989. Muzykę pisze Michael Kamen, zmarły w 2003 roku. Kompozytor, jeden z tych nieodżałowanych, z tych, którym naprawdę śmierć przerwała taką karierę, którą nie tylko obserwowaliśmy, kto już był na tyle wyrobionym słuchaczem wtedy, ale odnoszę takie wrażenie, że dalej się go lubi i słucha dużo, mimo iż nie ma go w tym nowym kinie. Lata 90. nadchodzą moim zdaniem właśnie w tym filmie. I jest tutaj ta piękna ballada w wykonaniu Gladys Knight, License to Kill. No, jedna z najpiękniejszych bondowskich piosenek. Jest liryka, jest świetnie budowane napięcie. No, to jest ścieżka taka kamenowska, bardzo stylowa. A potem jest GoldenEye w roku 1995 z no, chyba jedną z najbardziej znanych bondowskich piosenek w wykonaniu Tiny Turner. Piosenka napisana wraz z Bono, a ścieżkę oryginalną pisze Eric Serra. I tutaj mamy taką rzecz jak wcześniej. To znaczy znowu to jest muzyka bardzo stylowa i taka bardzo osobista w tym sensie, że pokazuje twarz kompozytora. On się nie chowa za Bondem, a Eric Serra zasłynął jako twórca muzyki elektronicznej do Wielkiego Błękitu. I GoldenEye pisze między Leonem Zawodowcem a Piątym Elementem. To sobie wyobraźcie, jaki to jest moment. Jutro nie umiera nigdy, premiera w 97 roku. Piosenkę pod tym samym tytułem śpiewa Sheryl Crow. To jest rockowy song, świetna kwintesencja lat 90. w muzyce rozrywkowej. Nadchodzi też wraz z tym filmem epoka Davida Arnolda, która potrwa przez 5 filmów. Legenda głosi, mówię legenda, bo sam David Arnold trochę rozwiewa te historie, ale legenda głosi, że Arnolda polecił producentom sam John Barry po przesłuchaniu takiej płyty, którą Arnold nagrał z coverami bondowskich utworów, przebojów. No i ta płyta bardzo mu się spodobała, ale rzeczywiście to dla brytyjskiego kompozytora Davida Arnolda ten Bond był jak wyśniony sen. On oglądał te filmy, kiedy był małym chłopcem, dorastał gdzieś na brytyjskiej prowincji, gdzie nie było niczego. I no, taka robota to był jakiś szczyt marzeń w ogóle pisać dla Jamesa Bonda. Jakoś tak, nie wiem, mogę oczywiście... Rozmawiałam o tym z Davidem Arnoldem kiedyś, on tego tak nie ubrał w słowa, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak, że on się całe życie przygotowywał swoje do tego, żeby pisać muzykę dla Jamesa Bonda. Zresztą jest dla Bonda stworzony, ma zmysł i do siły, i do tej mocy takiej, i jego uwielbienie do wykorzystania gitary w muzyce. I ma ten zmysł do liryki też po barem. Jest nowoczesny, jest łobuzerski, jest sensacyjny. No i to on przeprowadzi Bonda przez największą zmianę. Ale to o tym za chwilę. Mamy tutaj też wymianę. Timothy Dalton przestaje być Bondem, Bondem zostaje Pierce Brosnan. Ale zanim te wszystkie zmiany się dzieją, te największe, które mają nadejść, jest jeszcze film Świat to za mało w roku 1999 z piosenką zespołu Garbage. Muzykę pisze Arnold i goni tu czasy, znów jest tak współcześnie, ciężej. Pamiętajmy też o tym, że to jest ciekawe, tam gdzie Bond jako bohater pojawia się w różnych miejscach na świecie, tam muzyka jedzie z nim i tak też zmienia swój charakter. Od Jamajki w części pierwszej po różne wschody w częściach kolejnych, tutaj chyba Turcja, jeśli dobrze pamiętam. Śmierć nadejdzie jutro, 2002 rok. No Madonna, która ma śpiewać piosenkę, nie jest potulną dziewczyną Bonda i od razu sobie negocjuje, że chce mieć wpływ na to, co śpiewać będzie. Aby zbudować muzyczny świat 007, kompozytorzy, i to się dzieje w wielu filmach, powracają do motywów, które napisali oni albo inni do wcześniejszych produkcji. Robił tak John Barry, robi też tak Arnold. No, a piosenka Madonny Die Another Day dla jednych jest kiczem, dla innych jest wielkim przebojem, ale na pewno nie da się jej nie zauważyć. I nastaje moment wielkiej zmiany. Casino Royale, 2006 rok. Nad muzyką współpracują David Arnold i Chris Cornell, zmarły w 2017 roku. Artysta, który tą taką mocną... głośną piosenką You Know My Name wyśpiewuje wejście Daniela Craiga jako Bonda. Bonda, którego nikt by się nie spodziewał. Mała prywata to jest jedna z moich ukochanych ścieżek właśnie ze względu na tę bondowską lirykę, którą David Arnold tak pięknie przejmuje po barem i rozpisuje na nowo. Kiedy słucham City of Lovers, to mam ciarki za każdym razem. To, co robi David Arnold, mogłabym zamknąć w słowach wstrząśnięte, niezmieszane, bondowskie. Film Quantum of Solace w roku 2008 dalej ma ten łobuzerski ton Davida Arnolda, jest jednak poważniejszy. Piosenka Alicia Keys i Jacka White, Another Way to Die, to jest jedna z najmocniejszych piosenek bondowskich, taka wręcz alternatywą pachnąca. I jest to pierwszy duet, i chyba też jak dotąd jedyny. Tym filmem Arnold kończy swoją przygodę z 007. Czy definitywnie? To się okaże, bo nie wiem, czy deklarował to, ale myślę, że jest do wzięcia, jeśli chodzi o tę robotę. I potem jest Skyfall w 2012 roku. Thomas Newman wprowadzony przez reżysera, sama Mendeza, taka jest praktyka często, że reżyser wprowadza na pokład swojego człowieka. Adele śpiewa piosenkę pod tym samym co film tytułem i uwaga, to się nie dzieje wcześniej, ta piosenka dostaje Oscara. A muzyka Thomasa Newmana do filmu Skyfall nie krzyczy: hej, jestem Bondem, zobaczcie, jaki jestem super, bo jestem Bondem. Jest świetna, bardzo osobista, bardzo w stylu Newmana, ma wyborne fragmenty wschodnie, jest napisana z dużą błyskotliwością, z wielką klasą. No to jest widowisko o Bondzie, stworzone przez poszukiwacza brzmień. Muszę dodać, że Thomasa Newmana bardzo lubią sami muzycy. I kiedy zapytać właśnie nie widzów po prostu, tylko tych widzów z muzycznym warsztatem, doświadczeniem i trochę słuchających zawsze inaczej, wiadomo, to takie małe zboczenie. Kogo oni lubią z bandowskich kompozytorów, to bardzo wielu z nich wskaże właśnie Thomasa Newmana. Spectre w 2015 roku, też Thomas Newman i Sam Smith z piosenką Writings on the Wall. I to jest drugi Oscar z rzędu dla piosenki bondowskiej. Ja długo musiałam jakby dorastać do sympatii dla tej piosenki, która mi się w ogóle nie podobała. Ja nie lubię takich piosenek, które, no właśnie, nie wiem nawet jak to ubrać w słowa, bo dzisiaj, kiedy moja nie tylko życzliwość, ale też sympatia do tej piosenki jest znacznie większa, już nie mogę powiedzieć, że to jest piosenka, która nie jest ciekawa, ale taką mi się właśnie wydała na początku, za cichą, za słabą, za mało w niej było czegoś. No, jest w sam raz, w tym jest metoda. No i dochodzimy do Nie czas umierać. Jak ten film przyporządkować? 2020 rok? Czy 2021? Tu pandemia zmienia plany. W każdym razie premiera oficjalna w roku 2021. Kary Fukunaga też chciał swojego kompozytora przy tym filmie, Dana Romera, z którym pracował wcześniej, ale ścieżka Dana Romera zostaje odrzucona i w ostatniej chwili zaproszony na pokład statku, który może nie tonie, ale się mocno na falach chwieje, zaproszony zostaje Hans Zimmer. Można sobie żartować. Muzyka do Bonda w 3 tygodnie. Super, I'm in. Posłuchajcie zresztą dwóch odcinków, w których mówię więcej i o Zimmerze, i o Nie czas umierać. Jeden z tych odcinków to odcinek urodzinowy dla Hansa sprzed roku, a drugi no to właśnie jest odcinek w cyklu Co nowego i tam więcej o tej ścieżce opowiadam. Wyjaśniam też, dlaczego moim zdaniem nie jest to ścieżka bardzo, bardzo, bardzo dobra, ale jest to na pewno ścieżka przyzwoita, praca domowa odrobiona z pięknym cytatem, który się pojawia kilka razy. We have all the time in the world, z filmu W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości. Są też momenty wyśmienite w tej muzyce. Krótko mówiąc, Hans Zimmer dał radę po raz kolejny. No kto? To jest taki muzyczny Bond naszych czasów. No i W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości ten cytat staje się też dla mnie automatycznie tytułem dwóch odcinków, nie bez powodu. Gdzieś tam po prostu cały czas ta legenda jest żywa i trwa pod spodem nowoczesności i dzisiejszego kina. I co jeszcze? Oscar za piosenkę. Za piosenkę Billie Eilish. Trzeci Oscar z rzędu dla Bonda. Co nam to mówi? To jest ciekawe. Mówi nam to, że najlepsze, a przynajmniej najczęściej nagradzane przez Amerykańską Akademię, ale ja bym powiedziała najlepsze piosenki filmowe dzisiaj komponowane są do dwóch jakby gatunków filmowych, jeśli uznać Bonda za osobny gatunek. I to właśnie jest Bond. A z drugiej strony są to animacje. Poza tym dobrych piosenek jest jak na lekarstwo. To tyle, jeśli chodzi o tę historię. Ostatni film bondowski to jest Pożegnanie z tytułem Daniela Craiga. Fakt, że finałowa scena pozostawia też zdezorientowanych, a niektórych zapłakanych widzów z tym pytaniem, czy Bond jeszcze kiedykolwiek powróci. No, jaki będzie, jeśli powróci? Powróci. Nie mam co do tego wątpliwości. Jeśli się jeszcze zastanawiasz, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, czy postawić mi tę wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee Tu, to może to jest odpowiedni moment, żeby się na to zdecydować, bo no, zgromadzenie tych wszystkich informacji, które tu już padły, zajęło mi trochę czasu. To niby wszędzie jest i jakby większość się nawet pamięta, ale to jest jednak kupa wiedzy. A to jeszcze nie wszystko, co dla was mam. Co mówią o komponowaniu dla Bonda sami twórcy? Uwaga, to jest ledwie, nie wiem, procent, ułamek, a może i mniej z tego, co mogłabym wam cytować po prostu utknęłam w tym świecie, zaczęłam oglądać dokumenty, słuchać wywiadów, czytać i ciężko mi było z tego świata wyjść. Ale ten odcinek kiedyś musiał zostać ukończony, więc to jest właśnie ten moment. Wybieram tylko najważniejszych spośród najważniejszych. John Barry dla dokumentu BBC. Co może zaskakiwać? Mówi, że nie czytał przed doktorem No. Nie czytał scenariusza, nie widział filmu, nie poznał nawet reżysera. Znał tylko bohatera, czy znał, wiedział, jaki będzie bohater. I żartuję jeszcze, to są słowa powtarzane za producentami, że muzyka bondowska to jest właściwie taki Mickey Mousing za $1,000,000. Wyjaśniałam już to pojęcie. Mickey Mousing to jest taka technika pisania muzyki w filmie, która bardzo mocno, ta muzyka jakby odnosi się do tego, co widać na ekranie. Termin powstał od myszki Mickey, postaci disneyowskiej i z pierwszych tych takich filmów animowanych, gdy bohaterowie upadali i muzyka robiła boom, kiedy bohaterowie schodzili po schodkach, muzyka robiła tam tyk, 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 tyk i tak dalej. No właśnie towarzyszyła, wiernie jakby odzwierciedlała każdy ruch. I John Barry mówi, że jakby to w jakimś sensie było konieczne w Bondzie, żebyśmy razem z nim się bili, razem z nim kochali, razem z nim żartowali, razem z nim ścigali i tak dalej, i tak dalej. Zatem jeśli ta technika, która może mieć negatywne skojarzenia, bo gdzieś tam no, trąci banałem, jeśli jest stosowana przez wybitnych twórców, to wszystko ma sens. John Barry mówił o filmie Goldfinger, poza tym, że to był taki Mickey Mousing za $1,000,000, jeszcze, że było to komponowanie wbrew pozorom bardzo zdyscyplinowane, bardzo szczegółowe. Skupiam się na tym tytule, bo nie tylko moim zdaniem to jest szczytowe osiągnięcie, jeśli chodzi o muzykę bondowską. I także tutaj ważna jest ta rola piosenki. Po raz pierwszy właśnie w tym filmie Barry napisał i ścieżkę, i piosenkę. I mówi tak, nikt nie pisze piosenek o czarnych charakterach. Piosenki się pisze o miłości. A piosenkę do tego filmu, poza samym złoczyńcą, zainspirowało jeszcze brzmienie słowa Goldfinger. Przypomnijcie sobie, jak Shirley Bassey wyśpiewuje Goldfinger. Słowa dla Barry'ego pisali mistrzowie teatru. Najlepsi ludzie pióra. Nie ma tu żadnej byle jakości. Dlatego pewnie to jest takie dobre. Każdy element w ogóle w muzyce bondowskiej łączy się z czymś jeszcze. Pasuje do reszty idealnie. Muzyka stała się częścią DNA Jamesa Bonda. Piotr Pomostowski w książce Muzyka w filmie pisze tak. Motywy wizualne oraz teksty piosenek w czołówkach filmów o przygodach 007 pełnią często również funkcję antycypacyjną, zapowiadają subtelnie, jakie tematy, motywy i konflikty pojawią się w głównej części filmu. W czołówkach filmów Moonraker i Świat to za mało mamy wyeksponowane planety nawiązujące do tytułów filmów, które są jednocześnie tytułami piosenek, a człowieka ze złotym pistoletem oraz film Goldfinger łączy motyw złota prezentowanego zarówno w obrazie, jak i w muzyce. W czołówkach żyje się tylko dwa razy oraz w Quantum of Solace w warstwie plastycznej mamy z kolei zapowiedź miejsca akcji. W pierwszym przypadku Daleki Wschód, w drugim rozległe pustynie w blasku dnia i nocnej po świecie. Bardzo ciekawy taki szczegół i też tylko kawałek z tego, co można sobie wyłowić, przyglądając się czołówkom i wsłuchując się w muzykę i w piosenki wyraźniej. Bill Conti w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji, to jest taka seria Emmy Legends, mówi tak, rekomendował mnie John Barry. No to jest coś wielkiego, kiedy poleca cię twoja konkurencja. A może on myślał, że nie ma konkurencji. I tutaj śmieje się kompozytor serdecznie. To trochę pokazuje, jaką aurę John Barry miał w tamtym czasie i nie tylko dla swoich kolegów po fachu, jak był traktowany, jak na niego patrzono. No i może też gdzieś, dlaczego to właśnie on dostał Bonda do zaaranżowania na samym początku. Piękny komentarz od Thomasa Newmana o komponowaniu dla Bonda. Niestety nie mam źródła, bo ten komentarz był w moich notatkach, takich starszych, znalazłam i no nie dołączyłam tutaj źródła, ale powiem. może wybaczycie, niosę poduszkę, na której leży coś jeszcze. Tak powiedział o komponowaniu dla Bonda. David Arnold w książce Score został zapytany, dlaczego przytrzymał bondowski motyw główny tak długo w Casino Royale. Odpowiada: bo temat bondowski jest tematem bondowskim nie bez powodu. Jeśli mamy uwierzyć w to, że Daniel Craig w Casino Royale nie jest jeszcze tym Jamesem Bondem, jakim się stanie, no to byłoby dziwne, gdybyśmy od razu słyszeli jego muzykę. Wiem, że nie było to zagranie pod publiczkę. To był raczej rodzaj psychologicznej gry. O to chodzi. Casino Royale to jest chronologicznie historia z pierwszej książki o agencie Jej Królewskiej Mości. Bond dopiero otrzymał 2.0, dopiero staje się naszym bohaterem. No i przy tej okazji David Arnold powiedział tu bardzo fajną rzecz, że muzyka ma nie tylko ilustrować akcję w jakiś tam sposób wymyślony przez kompozytora, ale może być też takim rodzajem bardzo inteligentnego komentarza do akcji, tylko trzeba ją czytać między wierszami, czy może między taktami. I jeszcze jeden cytat. Muszę przyznać, że mam z nim mały problem, bo oczywiście jestem tylko człowiekiem, zdarza mi się przeklinać, używać słów powszechnie uważanych za niecenzuralne albo nieużywanych tak często, ale nie robię tego publicznie. Natomiast w tym wypadku chyba zrobię, bo jeśli tego nie przeczytam i jeśli tego nie powiem po polsku, to jakby cała siła się straci, więc wybaczcie mi to od razu. David Arnold nigdy nie prosił Johna Barrego o ocenę swojej pracy. Choć znali się dobrze, uważał, że to było tak, jakby, nie wiem, Daniel Craig zadzwonił do Shona Connery'ego i zapytał: stary, jak mi idzie? Poza jednym razem, przy pierwszym bondowskim filmie, kiedy to zapytał Barrego, czy wie, jaki jest sekret bondowskiego tematu. A Barry odparł bez namysłu: do whatever you like, but never forget, it must always be all about cock. Rób co chcesz, ale nigdy nie zapominaj. To wszystko się kręci wokół kutasa. To wszystko jest o tym. Cytuję za Guardianem, więc jakby źródło poważne. Muszę przyznać, że w tym jednym mało grzecznym zdaniu faktycznie kryje się tajemnica do tej muzyki pisanej o bohaterze, o mężczyźnie, który niczego się nie boi, nawet jak się boi, jak wiemy z ostatnich filmów. Historia muzyki filmowej zna kilka przykładów, gdy melodie, nie wiem, pomysły muzyczne są tak nasączone testosteronem, że służą w popkulturze za synonim męskości. Na pewno to Siedmiu Wspaniałych Elmera Bernsteina i Bond właśnie. I to wcale nie jest jakiś rzadki przypadek, gdy John Barry stosuje to porównanie, bo jak pokopiemy głębiej w źródłach powstania Diamonds Are Forever, tej pięknej piosenki z filmu pod tym samym tytułem, to okaże się, że te diamenty to nic innego, ale to też te diamenty John Barry ujrzał w spodniach. Na koniec ranking. Zapytałam was na Instagramie i na Facebooku. Oba miejsca polecam, jeśli chcecie dołączyć do mnie i zostać na dłużej. Zapytałam moich słuchaczy kochanych o muzykę bondowską, a odpowiedzi zebrałam na potrzeby tego odcinka. Oto co powiedzieliście. Najlepszy muzycznie Bond, waszym zdaniem, to Goldfinger. Na drugim miejscu GoldenEye. Najlepsza piosenka? Bez konkurencji. Goldfinger. Pytanie takie. Kto mógłby napisać muzykę do następnego Bonda? I tutaj wrzucam najczęściej pojawiające się odpowiedzi. A są to Alexandre Desplat, Alan Silvestri, Clint Mansell, Hans Zimmer, Abel Korzeniowski, bardzo mnie to ucieszyło. Johnny Greenwood, bardzo ciekawa propozycja, też chyba z 3 czy 4 osoby wskazały właśnie na to nazwisko. No i oczywiście John Williams. On sam podniósł rękę i powiedział: jakby co, jestem gotowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to tyle. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i poprzedniego, tej bondowskiej opowieści, która no mogłoby się ciągnąć w nieskończoność, ale kto wie, może już niedługo wrócimy to wcale się nie musi tutaj skończyć. Ta opowieść o Bondzie muzycznie w tym podcaście. Na początku października w Amazon Prime Video premiera dokumentu o muzyce spod znaku 007. No ja tego jeszcze nie widziałam, ale domyślam się, że to jest perełka, więc polecam wam, a doniósł mi o tym Adam Krysiński z portalu soundtracks.pl. Śledźcie Adama, śledźcie soundtracks.pl, bo Adam trzyma rękę na pulsie wszystkiego, co się dzieje w muzyce filmowej i informuję o tym regularnie. Dorzucam trochę muzyki do playlisty na Spotify. Playlista nazywa się tak jak podcast Score and the City, więc w tych ostatnich minutach brzmi Bondem, a na początku brzmi też tam gdzieś od pewnego momentu tymi inspiracjami do Bonda, więc może to też być dla was ciekawe. Myślę, że historia filmowego Bonda jeszcze się nie skończyła. Choć, jak zapowiadają producenci, ma skręcić w nową stronę. Jedno jest pewne, nie będzie to już agent jej królewskiej mości. Może więc w tym sensie historia filmowego Bonda jakoś się jednak skończyła.